Tytuł tygodnia.
Wiedeń, 1904 rok. Społecznością stolicy cesarstwa wstrząsa seria morderstw. Ofiarami są młode, piękne kobiety skupione wokół najbardziej znanego wiedeńskiego malarza tamtych czasów, Gustawa Klimta. Carla Montero, Złota Skóra, dom wydawniczy Rebis, przekład Wojciech Harhalis. Czyta Joanna Jerzewska.
Karlowi żal się zrobiło tego pijanego ludzkiego wraku leżącego na pustym chodniku. Ów człowiek w niczym nie przypominał Hugona von Ebenthala, którego niegdyś znał. Starego przyjaciela Hugona von Ebenthala. Prawdopodobnie jego jedynego przyjaciela. Najsympatyczniejszego człowieka, najbardziej frywolnego i szczęśliwego, jakiego kiedykolwiek udało mu się spotkać. Tego, który śmiał się z wynalezionego przez niego przyrządu do łowienia żab i z jego albumu zbrodni, a który sam wolał w tym czasie uwodzić dziewczęta, nieważne jakiego stanu. Tego chłopaka o zdrowym umyśle i wolnego od uprzedzeń, z którym Karl bawił się wchowanego w ogrodzie, w piratów na jeziorze i w zbójów w lasach von Ebenthalów. Z którym przeżył swe pierwsze pijaństwa za studenckich czasów w Wiedniu i któremu nad kolejnymi kuflami piwa zwierzał się ze swoich problemów. Hugo von Ebenthal był nader pożądanym kawalerem, dziedzicem majątku i tytułów, obdarzonym urodą, która wzbudzała nieustające szepty w kręgach rumieniących się na jego widok panien z najlepszych domów w mieście. Karl niebywale się zdziwił, gdy Hugo wyznał mu, że jest szczerze zakochany. Żadna wieść o klęsce żywiołowej, ba, nawet wiadomość o zmianie osi obrotu ziemi nie zaskoczyłaby go bardziej. Jednak to spojrzenie, ten uśmiech, za którym kryło się płomienne szczęście graniczące z głupotą, upewniły Karla, że jego przyjaciel nie kłamie. Naprawdę był zakochany. Dziewczyna była miła, piękna, ufna, wesoła. Niewinna dzieweczka. I być może jej jedynej obojętne były arystokratyczne pochodzenie oraz fortuna Hugona, a pewnie i jego ciało, wyrzeźbione przez olimpijskich bogów. Tylko ona odkryła piękno we wnętrzu chłopaka. Autentyczne piękno ukryte pod blichtrem powierzchni. Wydawało się, że życie daje Hugonowi wszystko. Tak myślał Karl. Jednak Karl się mylił. Życie nigdy nie daje wszystkiego. Przez ostatnie lata Karl codziennie zmagał się z obrazem wczepiającym się w jego mózg ostrymi szponami. Codziennie nachodziło go wspomnienie Hugona z rękami czerwonymi od krwi i twarzą ściągniętą rozpaczą i zagubieniem. Sam inspektor Zeelakman prowadził śledztwo w sprawie tej zbrodni. Wszystkie ślady wskazywały na to, że popełnił ją Hugo, na zimno i z premedytacją. Ale nie. Hugo nie mógł być mordercą. Był przecież jego przyjacielem. Co do tego Karl był przekonany i to samo przypomniał mu książę von Ebenthal, ojciec Hugona. Hugo jest twoim przyjacielem. Musisz mu pomóc. Zrób to dla nas, a nasza rodzina będzie ci wdzięczna na wieki. Wdzięczność von Ebenthalów to było coś, co Karl wysoce sobie cenił, podobnie jak przyjaźń z Hugonem. Nie chciał zawieść tych, których w dziwacznym poczuciu wasalnej zależności uważał za swoich panów i którym nawet jako policjant służył tak, jak służyli jego ojciec, dziadek i pradziadek, będący lekarzami w tym szlacheckim domu. Dlatego zrobił to, o co poprosił go książę von Ebenthal. Hugo został oczyszczony z zarzutów o morderstwo. Sprawę zamknięto z braku dowodów. Doprowadził do tego, czego sam, jak sądził, chciał, bo Hugo von Ebenthal był jego przyjacielem. Jego jedynym przyjacielem. Szkoda, że spraw nie można zamykać, kierując się zwykłą wiarą i wolą. Karl Zeelakman niebawem odkrył, że duchy ze źle domkniętych grobów zawsze powracają, żeby dręczyć sumienie winnych. Prawdą jest, że po tym nieszczęsnym zdarzeniu jego przyjaciel nigdy już nie był taki sam. Zdruzgotany i zgorzkniały, wygnany przez ojca, którego nie obchodziło to, czy syn jest mordercą, czy nie, a jedynie to, że okrył rodzinę hańbą, którą można było zmyć tylko poprzez zatarcie w pamięci Wiednia jego imienia, Hugo wyruszył do Ameryki, gdzie spędził ostatnich kilka lat.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.